Ożywiamy wiarę, rozpalamy miłość. Pallottyńskie Radio Ewangelizacyjne Pallotti FM.
Dzień dobry, dobry wieczór. 16 kwietnia słyszymy się w audycji Na Głos w składzie
Kuba Rutkowski
i Mateusz Einstein. Słyszymy się po raz kolejny kwietniowo. Można by rzec pełnia wiosny.
No, a co? Tak nie, powinno być.
Kiedy się wiosna stała? Jakoś w marcu, nie?
20 marca? 21?
No to kurde, to już prawie miesiąc wiosny.
No. Wiem, że nie widać.
Zaraz lato, cyk, po wakacjach, Boże Narodzenie i siup.
I koniec.
A właśnie, ostatnio nawet widziałem, że tydzień temu, jak mieliśmy audycję, to był, bo przestępny jest ten rok, nie?
Tak.
To był setny dzień tego roku. Czyli teraz jesteśmy w 107. Dobrze, 107 no. dniu tego roku, więc no zasuwa.
Kurczę, setny
zaraz pół
dzień.
Metrek, nie?
O matko, ale to leci.
Trochę powalone, ale no tak już jest.
1/3.
No ale 16 kwietnia, co tam przyniosło naszej rzeczywistości polsko-globalnej?
Tak, zaczynamy od Polski. Rok 1792. Ignacy Wysogota Zakrzewski został pierwszym prezydentem Warszawy. Rok 1927, Polskie Radio po raz pierwszy transmitowało w południe hejnał mariacki z Krakowa. I rok 1952, generał August Emil Fildorf został skazany przez Sąd Wojewódzki w Warszawie na karę śmierci. I to tyle, jeżeli chodzi o Polskę. Teraz jeszcze kilka wydarzeń ze świata. Rok 1943. Szwajcarski chemik Albert Hofmann przypadkowo odkrył psychoaktywne właściwości LSD.
Ja mam wrażenie, że kluczowe w tym wspomnieniu jest hasło przypadkowe. Co się musiało wydarzyć, że przypadkowo odkrył, że LSD coś tam...
Cóż to za przypadek?
Coś mu spowodowało. Niesamowite.
Przypadek?
Nie przypadki chodzą po ludziach po prostu.
Ale to niesamowite z drugiej strony, że rzeczywiście... Tak. No. To musiało być ciekawe wydarzenie.
Dla niego na pewno.
Dla niego. Rok 1964. Ukazał się debiutancki album zespołu The Rolling Stones pod tytułem The Rolling Stones. I rok 2003. Podpisano traktat ateński dotyczący wstąpienia do Unii Europejskiej Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier. Co niniejszym się stało rok później.
Tak jest. Prawie, że dokładnie.
Prawie, że dokładnie, rzeczywiście.
No i jubilaci. Trochę ich się tutaj nagromadziło w tym dniu naszym wspaniałym. I raczej takie postaci, bym powiedział, zapisane na kartach historii.
Mocne nazwiska.
Tak. Rok 1889. Charlie Chaplin, brytyjski aktor, scenarzysta i reżyser filmowy. 1923. Lina Janowska, polska aktorka i uczestniczka Powstania Warszawskiego. 1927. Józef Ratzinger. Niemiecki duchowny katolicki, kardynał, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, a przede wszystkim papież Benedykt XVI. Rok 1947, Karim Abdul-Jabbar, amerykański koszykarz. Nawet ostatnio sobie o nim czytałem, że w wielu rankingach był stawiany tuż za Michaelem Jordanem, więc jednak taki lepszy niż gorszy, można powiedzieć śmiało. Rok 1958, Rafał Markowski, polski duchowny katolicki, biskup pomocniczy warszawski, zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Rok 1964, Piotr Gąsowski, polski aktor. Rok 1965, Martin Lawrence, amerykański aktor, komik, reżyser, scenarzysta i producent filmowy. Myślę, że pierwsze skojarzenie to ten, który był obok Willa Smitha w Bad Boysach. Rok 1996, Anya Taylor-Joy, amerykańska aktorka. Dla tych, którzy nie kojarzą po nazwisku, ta od Gambito, albo Gambita, Gambitu chyba,
tak.
Królowej.
No.
No i najmłodsza w naszym dzisiejszym jubilackim zestawieniu, rok 1997, Justyna Święc, polska piosenkarka, autorka tekstów, aktorka, połowa zespołu The Dumplings, który już nie istnieje chyba.
Chyba, nie wiem.
No ale tak, głos cały czas pozostał, zespołu nie ma, poszli swoimi ścieżkami. No, ale wszystkiego najlepszego.
Alleluja i do przodu, jak to mówię.
Tak, no i zaczynamy grać i myślę, że najlepiej będzie zacząć grać właśnie tą naszą najmłodszą jubilatką dzisiejszą, więc zagrajmy pani Justyna Święc z filmu Piosenki o miłości.
Jakbyś czegoś teraz nie zrozumiał, to sobie potem puścisz.
Thank you. być blisko. Dzielić się każdą myślą. Każdą myślą, którą mam. Lecz ty nie chcesz nic.
I rozpoczynamy z pierwszym tematem. Uwaga, temat, który miałem zapisany w sierpniu 2022.
I celowo go tak trzymałeś?
Nie,
czy?
Po prostu zawsze wpadały jakieś inne i tak.
Myślałem, że tak chciałeś, żeby dojrzał.
Nie, więc na mojej liście, ale uwaga. A nie, dobra, to jest najstarszy, jaki mam zapisany, okay. Który jeszcze nie był
no
zrealizowany.
To dobrze, to fajnie.
Więc lecimy.
Bierzemy.
Mam zapisane tak. Czy są zawody, w których pewnych rzeczy nie wypada? W nawiasie premier Finlandii. I musiałem sprawdzić, co się tam zadziało faktycznie i tak, sierpień 2022, bo to była taka głośna sytuacja i wtedy mi faktycznie przyszło do głowy, że,
ja nie wiem,
można,
o co chodzi w ogóle.
Że można byłoby o tym porozmawiać. Mianowicie już tłumaczę. W sierpniu 2022 roku ówczesna pani premier, która się nazywała Sanna Marin, była najmłodszą premierką w świecie chyba w ogóle. Tak, najmłodsza liderka rządu miała 34 lata. Jak obejmowała urząd w 2019 roku.
Ono dalej jest...
Już kolejny.
Kojarzę.
Premier. No i była taka delikatna afera, że zrobili jej fotki na imprezie gdzieś u niej w domu w ogóle. Więc impreza w domu, ale wyciekły fotki, że ona tam się nieźle bawi na tej imprezie. I to była taka moja myśl właśnie na tamten czas. Czy są zawody, w których pewnych rzeczy nie wypada, bo ona akurat wtedy z lewicy była panią premier, więc no tak. Tam prawica się bardzo oburzyła, że jak to tam premierka może jakby imprezować. Nie?
Tak
że,
się zachowywać.
Że nie wypada. I już wtedy miałem taką myśl, pewnie jeżeli chodzi o polityków, to będzie najłatwiej się odnosić, ale bardzo byłem trochę zaskoczony, ale też byłem ciekaw tego, mianowicie minionej kampanii samorządowej, a dokładniej kampanii prezydenckiej miasta stołecznego Warszawy, kiedy to na TikToku przede wszystkim pojawiały mi się różne filmiki. Przede wszystkim tak naprawdę kręciła się czwórka, no chociaż piątka, chyba nawet nie pamiętam jak się nazywał ten szósty niestety kandydat, tamten z bezpartyjnych. Ale tak, no pojawił mi się pan Korwin, który mówił, że tramwaje powinniśmy zlikwidować, więc to mi się pojawiało na TikToku. Pani Biejat ogólnie mówiła, żeby wszystkie samochody zlikwidować najlepiej w centrum, więc to też mi się wyświetlało. No i że mieszkań dużo, to takie kluczowe, które pamiętam. Pan Wippler, no to oczywiście były raczej takie, że biznesmeni mają rządzić i jak najwięcej samochodów ma jeździć, więc to tak upraszczając. Pan Trzaskowski ogólnie mówił, że wszystko jest pięknie, wspaniale i najlepsze miasto świata, bo on rządzi. A pan Tobiasz Bucheński mi się wyświetlał, jak na przykład gra w League of Legends. Albo jest na jakimś pod cudami na kiju w centrum Warszawy, że będzie organizował, jak zostanie prezydentem, będzie organizował spotkania z młodymi, żeby też mogli sobie pogadać. I to było dla mnie, to było, a i miał bluzę WK Dzik na przykład, nie? Więc taka odzież młodzieżowo-sportowa, definitywnie. I to było dla mnie takie, trochę mi się to przypomniało, w sensie ten temat, o którym chciałem porozmawiać. Właśnie czy kandydatowi, no politykowi, kandydatowi na prezydenta stolicy wypada pokazać, jak na przykład z ziomkami gra w grę. W kampanii prezydenckiej, nie? Jakby najważniejszy moment. No i jakby, jakie jest twoje zdanie? Czy to jest spoko, czy jednak powinien, to zabrzmi bardzo nieprzyjemnie, ale czy powinien jednak, jak to każdy polityk, wsadzić sobie kij głęboko, jak się da i być po prostu panem politykiem, który mówi ci piękne frazesy, z których później nic nie wynika? Czy jednak na przykład taka wersja luźna, ale czy nie jest to też za luźna? Czy jednak od polityka nie powinno się oczekiwać czegoś więcej, jakiejś takiej postawy, więc stąd też punktem wyjścia była pani premier Finlandii, która sobie po prostu imprezowała. Mhm. Nie? I czy politykowi wypada imprezować?
To jest ciekawa rzecz. Ja myślę, że to też omawialiśmy to chyba przy okazji wyborów parlamentarnych, kiedy mówiliśmy sobie o tym, że jakby wizerunek polityka się zmienił w Polsce bardzo, nie? Widzimy to na przykładzie, pamiętam, rozmawialiśmy o na przykład o premierze Tusku, który się pokazywał w samej koszuli z podwiniętymi rękawami.
Ale to takie zewnętrzne, wizerunkowe.
Tak, zewnętrzne, tak. Ale to już jest co innego, bo w ich wieku, no jakby oni już są w polityce trochę lat, to jest coś też nowego, nie? Tutaj myślę, że jakby cel jest tego jasny i wiadomo, że chcą dotrzeć po prostu, pokazać, że są luzakami, a nie sztywnymi panami. Wiedzą, że w internecie jest dużo potencjału ludzi młodych, którzy pewnie mogą mieć, mówiąc tak brzydko, gdzieś te wybory, a może taką postawą chcą sprawić, że nie będą mieli, pokażą się, powiedzą, a spoko ten Tobiasz, albo spoko ten Rafał, czy tam ktokolwiek, pan Janusz, mimo wieku. Że spoko, fajni ziomkowie grają w to, co my, robią to, co my, no to może tam ciach do nich, nie? Więc jakby cel rozumiem. Czy wypada? To zależy. Znaczy, ja chyba mam taki... chyba mam taką myśl, że ja bym wyjął trochę tego kija, delikatnie rzeczywiście, od tych polityków, bo czasami to już było takie totalnie nienaturalne, że gość się pokazywał z takiej strony totalnie poważnej, a taki nie jest. I trochę widać, że się męczył w takiej skórze typowego sztywniaka. No ale też za dużo bym nie poluzował, że wiesz, że teraz można w zasadzie funkcjonować i pokazywać się jak... Znaczy jest to jakiś tam urząd publiczny, tak? Więc ten publiczny wizerunek powinien być...
I pewne zasady powinny zostać zachowane.
Tak, powinno się jednak respektować pewne zasady życia takiego publicznego i też trochę chyba to nie wpływa dobrze na odbieranie powagi tego urzędu, bo my już sami z siebie nie traktujemy poważnie często tych polityków przez to, co robią, jak rządzą albo jak tam walczą, czy co nie robią. Nie traktujemy ich poważnie, a takie zachowania nie pomagają w tym, żeby ich poważnie potraktować. Z drugiej strony... myślę sobie, że no właśnie, ja bym chyba, będąc premierem, nie pokazał, jak imprezuje. W sensie uważam, że...
Znaczy ona też nie pokazała, po prostu znaczy, imprezowała, tak, tylko wyciekły fotki.
Wyciekły fotki, tak. Ja bym chyba się... Znaczy myślę, że każdemu wolno imprezować, każdemu wolno to robić i tak dalej. W życiu prywatnym tak, nie? W sensie jakby ja nie mam problemu z tym, co kto robi. Ktoś chce grać w LOLa albo w cokolwiek innego, niech se gra, nie? Nie mam z tym problemu. Ale oprócz tego celu, żeby tam, nie wiem, zainteresować może młodszą publikę w social mediach czy coś, to jakby nie widzę więcej plusów tego, nie?
No tylko pytanie, czy będąc politykiem, powiedzmy, na tak wysokim urzędzie jak premier, masz życie prywatne?
No właśnie.
Czy wszystko, co robisz, nie jest trochę publiczne?
Chyba prezydent Duda kiedyś niedawno o tym opowiadał, jak wygląda jego życie, że rzeczywiście się trochę rezygnuje, trochę to mało powiedziane, no rezygnuje się z tego życia prywatnego. Ja myślę, że w przypadku premiera Może jest jeszcze troszkę inaczej niż w przypadku prezydenta, paradoksalnie w sumie. Chociaż niekoniecznie też. Myślę, że pewne rzeczy rzeczywiście trochę głupio, nie? Tak wyglądają, no bo rzeczywiście to jest jednak...
No powaga urzędu.
Powaga urzędu, powaga też osoby, która sprawuje ten urząd i pewne rzeczy chyba po prostu powinny być w jakichś takich normach, nie? Aczkolwiek to się tak bardzo zmienia, że mam wrażenie, że się teraz prześcigują tym pokazaniem, kto jest bardziej luźny, nie? Ci
tak,
politycy.
Bo jakby co innego pewnie, gdybyśmy sobie wyobrazili taką scenę, gdzie pan Andrzej Duda wieczorkami sobie odpala CS-a i gra. No i nikt o tym nie wie, no tak. I jest spoko. A co innego właśnie jakby jednym z elementów kampanii jest pokazanie tego, że gram w gry na przykład. Nie? To jest jakby trochę inny element. Więc to jest... Dla mnie bardzo ciekawe.
No pan Andrzej jeździ na nartach na przykład, nie?
Na przykład.
I zawsze są jego fotki wszędzie, w każdej możliwych, wiesz, sytuacjach. Jest to trochę niezręczne, no bo pamiętasz ten filmik, jak się rozgrzewał, no, nie? Zrobiono z tego mema.
No ale no dobrze, że się rozgrzewał akurat.
To, że się wygląda komicznie, no już chodzenie w butach narciarskich jest komiczne samo w sobie, tak?
Znaczy,
nie? Więc
to jest takie
czepiactwo, nie?
Czepianie się.
Ale generalnie chodzi o to, że rzeczywiście, co ty nie zrobisz, no sorry, ale jesteś gdzieś tam obserwowany, śledzony, wszyscy cię znają, wiedzą, kim jesteś i to życie... Ja rozumiem, że każdy też potrzebuje z tych polityków mieć taką część życia prywatnego, żeby nie zwariować, no normalnie, nie?
Tak.
Tylko, że rzeczywiście, jak to rozgraniczyć? No, jeżeli, tak jak mówisz, jest sytuacja, że ktoś cię tam nagrał albo, nie wiem, coś wyciekło, albo przypadkowo się pojawiło, to jest trochę co innego niż ktoś właśnie na swoim oficjalnym profilu z pełną świadomością i premedytacją dodaje filmik, jak ktoś gra na przykład,
tak,
nie?
Tak, tak.
No to ja jakoś tego nie wiem.
Nie, nie przekonało cię
nie,
to.
Nie przekonujemy to, w sensie odbieram to chyba odwrotnie niż miał być cel takiego filmiku,
okay,
bo...
Okay.
Nie mam. Znaczy, mówię, nie jestem też fanem tego, żeby na siłę mieć, wiesz, być sztywniakiem jakimś
jasne,
czy coś.
Jasne.
Ale nie mam w ogóle jakby, bardzo rzadko się zdarza.
Tak powiem pół żartem, pół serio, powiem, lepiej siedzieć przy stole jak pan Rafał, żeby żona zasuwała w kuchni. To też jest swoją drogą
no tak.
Ciekawy case.
No,
że
no tak.
Bardziej ciekawe jest to, jak on się tłumaczył z tego, bo jakby ja nie kupuję tego tłumaczenia ani
no
trochę.
No właśnie, właśnie.
Gdzie o, nagraliśmy tutaj kilkanaście spotów i został niefortunnie wybrany ten najgorszy. No nie, no błagam.
Znaczy ja właśnie, dokładnie chodzi o to, że ja nie kupuję tych pomysłów pokazywania,
tak,
jakim jest się luzakiem, bo dla
tak,
mnie
tak,
to jest takie
tak,
cringe'owo, w ogóle sztuczno...
No był błąd, po prostu mógł przeprosić i nara, nie?
Tak, w sensie, tak.
No, wydarzyło się. Pewnie nie miał nic złego na myśli kręcąc to, no bo gdyby miał, to by tego nie nakręcili, tak?
No tak.
No, że to zostało odebrane później źle. Ale póki jeszcze mamy chwilę, chciałbym przeskoczyć na inny zawód. I tym zawodem jest kler.
O kurczę.
Czy księżom wypada niektóre rzeczy robić? I tutaj mam jedną myśl. Czy księżom wypada być na TikToku? To była taka moja pierwsza myśl, jak gdzieś sobie też myślałem o innych zawodach. Bo,
kurczę.
Bo wiem, że są bardzo mieszane uczucia.
No,
jeżeli chodzi o księży w mediach społecznościowych. I tutaj nie mówimy bardziej o Szustaku, który jakby jest tą postacią internetową też już od wielu lat, ale powiedzmy internet jest takim dodatkiem do tego, co on robi. No ale mamy też kilku takich księży, którzy no, na tym TikToku są praktycznie non-stop. Nie? I mają te swoje transmisje live i tam robią różne mniej lub bardziej dziwne rzeczy. I pytanie, czy księdzu wypada?
Wiesz co, to jest dla mnie temat po prostu potężny. Można by chyba o tym zrobić jakieś naprawdę długie dyskusje, debaty. To znaczy tak, o ile polityk jest urzędnikiem państwowym.
Zgadza się.
I jest jakby, no kurczę, no wybierany jednak w jakichś tam wyborach, albo no nie wiem, ludzie jednak oddają głos.
To też się zgadza.
To ksiądz jest trochę chyba innym case'em dla mnie troszkę.
No.
Czy wypada, zależy co robi. Tak bym powiedział, ale przypominają mi się słowa świętego Dominika, jak zakładał zakon. Powiedział głoś...
Na pewno nie mówił o TikToku.
Mówił, dokładnie powiedział, bo powiedział głosić Ewangelię wszystkim, wszędzie i na wszystkie sposoby, nie? No i ja myślę, że te wszystkie sposoby dzisiaj są widoczne, że księża czasami głupio wykorzystują to, no bo to wiadomo, nie? Nie zawsze się da to. No, ja też czasami, jak mi się trafi jakiś ksiądz, który jak patrzę, no nawet jeżeli się modli albo coś tam robi, nie wiem, dyskutuje z tymi ludźmi czy coś, no to jest takie trochę dziwne. Widać trochę, że ci ludzie sobie też jaja robią. ale z drugiej strony niektórzy mają takie fajne zajawki, w sensie bardziej chyba ta działalność, ja tak sobie myślę, tak to trochę odbieram, że ta działalność TikTokowa jest też po to, żeby trochę zainteresować twórców internetowych do rozmowy na jakiś temat, bo nie wiem, czy też zauważyłeś, bardzo wielu z tych księży TikTokowych, tak zwanych, którzy gdzieś tam mają te swoje konta, nagrywają te, wiesz, relacje, te różne trendy i tak dalej, bardzo często później są zapraszani do różnych podcastów,
tak,
różne wywiady, rozmowy, do takich ludzi, którzy niekoniecznie z Kościołem nawet są związani często, nie? Nawet ostatnio był ksiądz Osiedla, który zresztą był naszym gościem w Pallotti FM, był u Sekielskiego w tej serii Rachunek Sumienia.
Tak.
Sumienia.
Tam próbowali go grillować.
Tak, ale... ja całego nie widziałem, ale widziałem, że był. I jakby trafił do takiego, nazwijmy to, mainstreamu przez taką swoją działalność TikTokową, więc chyba też trochę o to chodzi, a nie o samo jakby robienie właśnie TikToka.
Bo tutaj
nie?
Mam na przykład dwa przykłady, bez wskazywania konkretnych nazwisk, ale to jest dla mnie ciekawe porównanie. Bo tak jak gdzieś przewija mi się, jest kilku takich księży, którzy powracają, że tak powiem, w moim feedzie i jakby widzę, że oni są. I widzę księdza, który na przykład gra, ostatnio mi się nawet pojawiał taki, on jest taki bardzo aktywny na TikToku. Widziałem, że on na przykład, nie wiem, Fortnite'a grał, gdzieś tam się łączył z różnymi, sobie gadali. Taki młody ksiądz, nawet sobie nie przypomnę, nawet jakbym chciał, to sobie nie przypomniał, jak on się nazywa niestety, ale widać, że jest taki no do młodych, nie? W sensie, no który ksiądz gra Fortnite'a, nie? Z dzieciakami. No jakby spoko opcja. No na drugim biegunie jest jakiś ksiądz, który no jakby nic nie oferuje od siebie, nie? W sensie nie ma żadnej aktywności, tylko siedzi, gada i cały czas wspomina o jakiejś zbiórce, że coś tam do czegoś mu brakuje, no to wtedy mam już taką czerwoną lampkę, że coś mi tutaj nie gra. Więc ja ogólnie, jeżeli chodzi o rzeczy, których nie wypada, to uważam, że ten drugi wariant jest czymś, co średnio wypada po prostu. Ale ja na przykład wiem, że jest wielu przeciwników, bo ksiądz to w ogóle musi być pobożny i tylko w kościele najlepiej, ale ja na przykład jestem bardzo za taką ewangelizacją poprzez różne takie rzeczy dookoła, nie? Czyli jeżeli mamy media społecznościowe i wiemy, że tam jest cała masa dzieciaków, no to wykorzystujmy je do tego, żeby je przyciągnąć do kościoła, no jakby prosta sprawa. To nie jest kluczem to, żeby właśnie... Chyba nawet gdzieś to mi mignęło przy okazji teraz ostatnich świąt. Nie wiem, nie pamiętam, czyje to słowa były, ale ogólnie, że skupiamy się w kościele na tych, którzy w tym kościele już są. I często tak jest, że jak jestem w kościele i słyszę zambony, kazanie, to one skierowane do wierzących, że oni tacy źli są i że coś tam, grzesznicy. No a chyba chodzi o to, żeby wyjść do tych, których w tym kościele nie ma, tak? Bo jakby ich ewangelizować. A jeżeli mamy takie możliwości, czy to TikTok, czy jakieś inne media społecznościowe, to czemu by z tego nie korzystać i czemu miałoby nie wypadać? Nie? Żeby coś takiego próbować. Więc jeżeli chodzi o rzeczy, które nie wypada księdzu, to bym na przykład rzucił politykowanie zambony.
Zdecydowanie, to jest moja pierwsza myśl w ogóle.
Nie, jakby tego nie wypada. Tak. Ale jak się ludzie oburzają, że nie wypada, bo sobie tam żartuje na przykład, albo z dzieciakami się bawi, gdzieś tam w tych socialach, no to ja się na przykład już z tym nie zgadzam kompletnie.
Ja bardzo nie lubię właśnie takiego myślenia, że ksiądz jest od tego, żeby ci kształtować sumienie, takie twój światopogląd, nie? I między innymi ten polityczny.
Tak.
I że to jest pomieszanie zupełnie ról i pomieszanie szansy. Jeżeli księża, ja byłem świadkiem, byłem na takich uroczystościach, to była rezurekcja chyba, ileś tam lat temu, w swojej parafii, gdzie ksiądz, który mówił kazanie, wyszedł na kazanie, wyszedł na ambonę i zaczął od tego, że myślicie, że ja nie wiem, kto po raz pierwszy w tym roku przyszedł z was do kościoła. I to jest niestety...
Aż się chce od razu wracać do tego kościoła.
Tak, i to jest niestety niedojrzałość księdza, który zmarnował jedyną okazję do tego, żeby z tymi ludźmi zagadać, jakkolwiek, tak? Ale wracając do tematu. Tak jak wspomnieliśmy, no ja myślę, że to nie jest jakby samo w sobie to, że się korzysta z tego typu narzędzi, nie jest niczym obciachowym, złym, czymś, co nie wypada, tylko właśnie do czego się go używa, no bo tak jak wspomniałeś, jeżeli ksiądz robi tam jakieś interesy, no to sorry, no to w ogóle z automatu no. jest podejrzane, tak? Z drugiej strony, jeżeli ja bym w ogóle wrócił, zacząłbym od słów Pallottiego, bo to jest super pasujące do tego wszystkiego, co się robi, jakie jest myślenie na ten temat, że jeżeli chcesz kogoś przyciągnąć do kościoła, jeżeli chcesz kogoś, jak to się ładnie mówi, zewangelizować, ale to chodzi po prostu o to, żeby powiedzieć komuś o twojej wierze, o tym, co jest dla ciebie ważne, o doświadczeniu Pana Boga w twoim życiu, czy chcesz się czymś takim podzielić, to musisz się najpierw z tym człowiekiem spotkać, poznać go, spędzić z nim chwilę czasu, porozmawiać. I to nie o Bogu, tylko poznać, kim jest ten człowiek, co robi, tak, jakie jest jego życie, jakie są jego obowiązki codzienne, czym się zajmuje i tak dalej, więc... Tak naprawdę rozmowa o wierze, zwłaszcza dzisiaj, nie, wcale nie zaczyna się od rozmowy na temat Pana Boga, nie? Ja tego doświadczam bardzo często i z biegiem czasu mam takie doświadczenie wśród nawet swoich rówieśników, którzy tam z kościołem może nie bardzo mają po drodze, że ja jakby rzadko kiedy ten temat wywołuję, nie? Na jakichś tam imprezach czy spotkaniach, ale bardzo często ludzie mnie zaczepiają o to, no bo ich to ciekawi, nie? I widzą, że jest jakiś młody człowiek, który no nie jest może jakimś typem dewota czy kogoś, który trochę ma takie mocniejsze stąpanie po ziemi. Tak mi się wydaje, no chyba tak jest. I chcą wiedzieć, co ci się tu podoba, co cię tu fascynuje, dlaczego to jest dla ciebie takie ważne, skoro to jest, naszym zdaniem, tu nie ma w ogóle o czym dyskutować, tak? I zaczyna się rozmowa. Więc myślę, że w przypadku księży jest trochę podobnie, że może, chociaż to też jest właśnie taki nowy temat mi się w życiu, nie? Że widzimy ich w sutannach, pod koloratką, nie? I tak dalej. A czasami też księża robią coś takiego, że właśnie się nie ubierają na księdza, nie?
No właśnie. Teraz częściej pewnie się nie ubierają, niż ubierają swoją drogą.
I to też jest taki trochę zarzut w ich kierunku, że no jak to, że w sumie ksiądz to powinien na tego księdza cały czas być ubrany. No ale właśnie czy na pewno, nie? Może powinien, znaczy są sytuacje, kurczę, no jednak tak na co dzień, no chyba powinien, nie?
No głupio, w sensie głupio, jak na przykład do mszy wyszedł w krótkich spodenkach.
No
pod
właśnie,
albą, nie?
No to wtedy nie, to w ogóle o tym nawet nie ma dyskusji.
To nie wypada księżom po prostu.
Tak, to nie wypada. Ja pamiętam, że mnie kiedyś pogoniła siostra zakrystianka, jak w krótkich gadziach w lato przyszedłem do służenia i zapamiętałem, nauczyłem się, że tak nie wolno. Chociaż to było jakoś tak, no coś tam było. W każdym razie, ale to jest coś takiego, nie, że jeżeli oni są, na przykład są ubrani pod koloratką, czy tam w sutannie, czy w czymś, no to jakby przekaz jest jasny, tak? Jestem księdzem i przychodzę tu jako ksiądz. I to, co mówię, to, co robię i tak dalej, będzie czymś jakby takim, że ja nie będę udawał, że nie jestem, nie? Albo nie będę omijał tego, że ja jestem księdzem, wręcz trochę to prowokuje pewnie takim, prowokuje w takim dobrym znaczeniu, nie? Że chcę o tym rozmawiać, chcę, żeby mnie ktoś o to zaczepił. Także Chyba tutaj trzeba to też robić z głową, no bo są rzeczy, które, wiesz, teoretycznie wyglądają dobrze, powierzchownie, a tak naprawdę mają też trochę złe zamiary albo takie durne zamiary, no to co wspomniałeś, nie? Takich też pewnie antyprzykładów nie brakuje i to też się powinno spotykać pewnie z reakcją jakąś, bo jednak no, duchowny trochę tak jak polityk, mimo że nie jest urzędnikiem takim państwowym, takiej rangi oficjalnej, to też jest reprezentantem takiej ważnej grupy, tak? I powinien sobą reprezentować, jakkolwiek to brzmi, to kościół, i nazwijmy to tak, urzędowo, instytucję, którą reprezentuje. Powinien być jej godnym reprezentantem, tak? Tak więc tego się nie uniknie na pewno.
Firmę musi tutaj godnie reprezentować.
Dokładnie.
No i cóż, i zostawiamy was z tym pytaniem. W sumie to też jest ciekawe, jak właśnie nasi słuchacze tutaj postrzegają, czego na przykład nie wypada politykowi, bądź kapłanowi, bądź jakiemukolwiek innemu zawodowi. Bo myślę, że tyle, ile ludzi, tyle tutaj myśli może być zebranych, więc zostawiamy.
Podmuchem rozbudza uskrzydla płuca, kształtuje, umacnia, goni jak burza. Głęboko wdycham chłodne powietrze, podmuchem rozbudza apetyt na więcej, 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 więcej. Pod skórą czuję.
Utwór Tchnienia, tak, a propos tematu, o którym rozmawialiśmy, utwór, który powstał na potrzeby takiego wydarzenia, które organizuje ksiądz ojciec Adam Szustak, Tchnienia właśnie, takie wydarzenie, konferencja, uwielbienie, połączone z trochę z muzyczką, bardzo przyjemne, także polecamy Państwu. Ja chciałbym dzisiaj taki temat związane troszeczkę z ostatnimi wyborami, które mieliśmy w naszym kraju, czyli wybory samorządowe. I tak zacząłem ostatnio też rozkminiać, w sumie w internecie też takich rozkmin troszeczkę było, a propos tego, że te wybory parlamentarne są takie, że tak jakoś każdy tak czuje odpowiedzialność za to całe państwo i tak
każdego
idzie.
Każdego obchodzi po prostu.
Tak, i tak jakoś, że to są ważne wybory i że chcemy wybierać właśnie tych, a nie tamtych. I tak jakoś z taką większą, mam wrażenie, świadomością do tego podchodzimy. A te wybory samorządowe, takie bardziej lokalne, już jakby nie są, aż mam wrażenie, aż tak poważnie traktowane. W sensie pewnie ludzie pójdą zagłosować, ci co mieli iść, a ci co nie mieli, to nie pójdą. Ale jednak jakoś sobie tak nie uświadamiamy po co i dlaczego i komu to, nie? I miałem taką rozkminę w ostatnim czasie, że... Znaczy, w sumie to nie ja miałem taką rozkminę, tylko to taka rozkmina gdzieś tam krążyła po internecie, gdzieś tam czytałem na różnych portalach. I chyba w debacie publicznej też kiedyś taka dyskusja była, czy w naszym kraju samorząd nie gra trochę za małej roli. W sensie, że ludzie nie czują, że jakby, nie wiem, Rada Miasta, czy prezydent miasta, czy nawet sejmik województwa, coś takiego, czy one rzeczywiście są decyzyjne, nie? Myślę, że jest bardzo mała świadomość w społeczeństwie tych tematów. I jakie ty masz przeświadczenie? Czy myślisz, że rzeczywiście te wszystkie takie decyzje najbardziej istotne odbywają się na szczeblu parlamentarnym, czyli w wyborach takich krajowych, nazwijmy to? Czy jednak powinniśmy trochę więcej mówić na temat samorządów, na temat prezydentów miast, czy tam burmistrzów i tak dalej? I czy do końca nie wiemy w zasadzie, na czym polega decyzyjność? Mówię jako społeczeństwo, nie? My jako ludzie. Czy nie za mało trochę tutaj się dzieje wokół tego, żeby pokazać, co my faktycznie realnie jesteśmy w stanie zrobić jako ci, którzy zostaną wybrani na przykład?
No teoretycznie, znaczy z jednej strony rozumiem, że na tym szczeblu ogólnokrajowym jest trochę większe ciśnienie, no bo trochę wyższa ranga też wyborów. Aczkolwiek jeżeli chodzi o obywateli, to wydaje mi się, że te samorządowe są trochę istotniejsze nawet, bo to jakby mamy te małe ojczyzny. Aczkolwiek, mieszkając w Warszawie, w ilu dzielnicach mieszkałeś?
W Warszawie?
No.
We czterech na pewno.
A jesteś w stanie wskazać chociaż jednego burmistrza dzielnicy?
Wiesz co, wiceburmistrza Bemowa poznałem, bo byłem na jakimś festynie.
Okej.
Okay. Ale nie pamiętam,
jak się nazywa. Ja na przykład nie mam zielonego pojęcia. Na drugiej Pradze, znaczy na tej właściwie, bo tutaj z Karszewska to Praga Południe, to chyba kojarzyłem, ale to też tylko dlatego, że chyba wysyłał kartki do skrzynek do moich rodziców. Pan Lisicki, coś takiego. Z PiSu. Pan i zawsze na święta wysyłał kartkę każdemu, znaczy wrzucał do skrzynki. Na Pradze Północ, tak jak teraz mieszkam, to nie mam zielonego pojęcia. Kto, nawet nie wiem, jaka partia tutaj rządziła. Jakby nic nie wiem. I to jest trochę absurd
no
w tej sytuacji.
Właśnie o to
bo
chodzi.
Mamy paradoks, ale z drugiej strony, tak jak rozmawialiśmy na poza anteniu, że kurde, no jakby nawet jeżeli chciałem się przygotować do tych wyborów, to też tak ciężko było znaleźć jakikolwiek program, kogokolwiek, prócz powiedzmy no w Warszawie na prezydentów, bo to było w miarę oczywiste, że oni muszą mieć jakiś taki bardzo skonkretyzowany, ale jak na przykład chciałem do sejmika województwa znaleźć kogoś, no to było super ciężko znaleźć jakby programy tych ludzi.
No tak.
Nie? Do rady miasta, do rady dzielnicy, to jest super ciężka sprawa, więc... Pytanie, czy ludzie traktują, znaczy pewnie to jest trochę wzajemna symbioza, że jak ludzie się średnio interesują, to też ci kandydujący średnio się starają, żeby gdzieś coś o nich było więcej niż...
Niż te plakaty.
Już chciałem powiedzieć brzydko, ale tak, nawalone plakatami co pół metra po prostu.
No to jest najgorszy okres zawsze.
To jest masakra i znając życie, one będą jeszcze wisiały pół roku, bo się nikomu nie będzie chciało zdejmować. Ale niestety jest to w całym kraju.
Tak.
Więc jakby wracając do pytania, wydaje mi się, że samorządowe powinny być zdecydowanie bardziej priorytetowo traktowane przez mieszkańców, przez obywateli, no bo jednak te decyzje, że coś dzieje się w twoim otoczeniu, to często dzieje się właśnie za zamkniętymi drzwiami tych rad, powiedzmy, tak. Dzielnicy czy miasta. Okej, okay, prezydent wydaje jakieś tam... swoje zarządzenia, ale to jest zawsze po konsultacjach z radą konkretnego miejsca, tak? Czy tak. Dzielnicy? No dzielnicy, tak? Najczęściej. Więc wydaje mi się, że to powinno być priorytetowe, ale z racji, że nie jest to tak prestiżowe i szczerze mówiąc, jak sobie też przeglądałem listy, no to kurczę, no prócz tych... I mówimy o Warszawie, tak? Gdzie, okej, okay, może trochę łatwiej jest na przykład w mniejszych miejscowościach, na wsiach, no bo tam masz tych kandydatów, których znasz, nie? Tak jak w Warszawie, to szczerze mówiąc, z takich kandydatów, czy to do sejmiku, czy do Rady Miasta, czy do Rady Dzielnicy, to autentycznie nawet tak, że z nazwiska kojarzę, to może 4-5 osób. Mm. Nie ze wszystkich kandydatów, którzy byli.
A ja wiesz co, kojarzę parę osób w tych wyborach, wiesz dlaczego? No. Bo się nie dostali do Sejmu.
A, tak, tak,
i startują
tak, bo są
jeszcze raz. Tak, dokładnie. Kojarzę ich po prostu z kampanii tak, parlamentarnych, tak, tak, wiesz, tak. Wybory nie dostali się do, czy na, do, na posła, czy na senatora.
Tak.
Teraz patrzę, startują w samorządzie i dokładnie ty jest jedyny powód, dla których ich kojarzę.
Tak, no i to jest trochę słabe, bo okej, okay, pewnie można byłoby się jakoś trochę bardziej interesować może, tylko nawet nie za bardzo musiałbym chodzić, nie wiem, na rady dzielnicy.
Ja myślę,
czy można,
że
nigdy się tym nie interesowałem.
No właśnie, i ja dokładnie mam dokładnie tą samą rozkminę, że tak naprawdę przecież to się dzieje w obrębie społeczności i rzeczywistości, w której ty żyjesz realnie, tak? Więc
tak.
Dlaczego traktujemy właśnie, no okej, okay, te wszystkie decyzje, które są na samej górze, one są ważne, pewnie bardzo i istotne dla naszego codziennego funkcjonowania, ale jednak żyjemy w jakimś
no
miejscu.
Tak. To, czy będzie, nie wiem, jakiś skwer koło ciebie, to nie jest kwestia, że tam w Sejmie ci
no
przegłosują,
na przykład, tak.
Tylko na Radzie Dzielnicy, tak?
Tak, i właśnie ludzie tak jakby się dopiero po fakcie orientują co i jak, bo ja na przykład się spotykam z tym i to jest straszne dla mnie, że jest takie niezrozumienie w społeczeństwie, że, nie wiem, coś się zadziało źle w mieście, tak? No to wina Tuska, nie?
No, na pewno.
Ale no dlaczego wina Tuska? Przecież no, on jakby nic nie ma do tego, bo to nie jest jego zakres w ogóle rzeczy, które ma do roboty. Albo było, że nie wiem, zabrali komuś coś, w sensie, wiesz, zamknęli jakieś miejsce, czy tam przestali działać i tak dalej. No to wina Kaczyńskiego, bo zmienił się minister, czy coś takiego.
Tak.
No właśnie nie. Dokładnie tak
jak
nie jest.
Jak już to na Trzaskowskiego zrzucać.
Tak. To jest najlepsze oczywiście, ale generalnie to jest dla mnie niesamowite, że my do końca jako społeczeństwo nie czujemy zakresu kompetencji tych ludzi,
ale
tych miejsc.
To jedno, ale zauważ, że jakie było ciśnienie przed parlamentarnymi wyborami. Wszyscy, wielka mobilizacja.
Frekwencja.
W ogóle obalimy ten PiS. PiS mówi, że obalimy tamtych. I wiesz, po prostu 150% frekwencja najlepiej,
tak.
Gdyby była, bo wszyscy była taka gigamobilizacja. A nawet tutaj spójrzmy na jakby samą kampanię, która okej, okay, no nie była najdłuższa, no bo zanim sobie wróciliśmy z tych parlamentarnych do rzeczywistości, to te już były na końcówce.
Tak.
Ale jakoś tak, kurczę, cicho o tym wszystkim było. Autentycznie, gdyby nie było, znowu bym powiedział brzydko, ale zawalone tymi plakatami na co 50 centymetrów na płotach, to nawet byśmy nie wiedzieli, że są jakiekolwiek wybory, bo o nich się tak mało mówiło. Jakby odgórnie, nie? W sensie,
tak.
Okej, okay, interesowanie się obywateli to jedno, ale odgórnie jakiegoś mam wrażenie, że nie było już takiego ciśnienia, takiej mobilizacji, że jak zagłosujesz, to możesz coś zmienić. Nie, to przy parlamentarnych było.
Mhm.
A tutaj, jak chcesz, to pójdziesz, jak nie, to nie. To aż strach pomyśleć, szczerze mówiąc, co będzie przy wyborach do Europarlamentu. To już w ogóle wszyscy będą mieli wywalone, bo to co tam w Brukseli będą siedzieć, to nikogo
no,
to nie obchodzi.
To prawda, to jest właśnie ten problem.
Straszne to jest.
Mnie to zastanawia, czy nie powinniśmy mieć więcej troszeczkę, no, w mediach, czy w ogóle jakoś tak nagłośnione samego tego, nawet nie to, że ktoś startuje, czy że będą wybory, czy coś, tylko po co są te wybory, kto robi, w sensie Rada Miasta na przykład, nie wiem, Sejmik Województwa, no bo ludzie naprawdę tego nie wiedzą, mało kto jest w stanie wyróżnić, nie wiem, porównać. Ja sam miałbym problem, żeby powiedzieć, w czyich kompetencjach co dokładnie leży, tak? Co kto może, czego nie może, co idzie na wyższy szczebel, co na niższy i tak dalej, i tak dalej. Mało o tym wiemy, a jednak to są wybory.
Ale to też wydaje mi się, że te samorządowe są trochę bardziej skomplikowane jednak, bo masz w jednej części Polski, masz, nie wiem, jedną wspólną listę Konfederacji i tam bezpartyjnych samorządowców, ale na przykład, o, to jest idealny przykład. Masz wspólną listę Konfederacji i bezpartyjnych samorządowców.
Mhm.
Patrzysz sobie na kandydatów na prezydenta Warszawy i był pan Wippler z Konfederacji i bezpartyjnych samorządowców, był Korwin z bezpartyjnych i był trzeci pan, który był, oj, nawet nie pamiętam, jak to się nazywało, ale to też takie, że to nie jest partia.
Mhm.
Masz połowę kandydatów, którzy są tak naprawdę no, z bezpartyjnych list, tak?
Tak, tak.
Patrzysz, Tobiasz Boheński, kandydat PiS, też jest bezpartyjny, ale kandyduje z list Prawa i Sprawiedliwości. Masz w jakiejś części kraju wspólną listę strzelam, bo nie wiem, czy tak było, ale tak jakby to się trochę innymi prawami rządzi, że masz Konfederację i PiS na przykład z jednej listy kandydują. Mhm. Nie, tam trzecia droga z kimś tam się łączy. Nie?
Tak,
jakby
tak,
to jest zupełnie inna rzeczywistość niż w parlamentarnych, które powiedzmy są takie bardziej poukładane. Już pomijając fakt, że tak jak w Warszawie na przykład się głosuje, to masz wybory samorządowe, to nie jest tak, że wszystkie komitety jakby są w twoim okręgu.
Tak, mhm.
Nie,
że jest bardzo dużo okręgów.
Masz powiedzmy 9 czy tam 10 pozycji na liście, ale na liście masz tylko 6 z nich, nie? Bo nie ma kandydatów z innych, bo się nie zebrali. Mhm. Więc wydaje mi się, że to jest trochę bardziej skomplikowane też dla ludzi, no ale jest dlatego skomplikowane, bo nikt nie jakby o tym nie dyskutuje i nie, tak. nie mówi szczegółów na temat tego, żebyśmy my się tym zainteresowali. Mhm. Bo są ludzie, którzy są trochę no-name'ami, bądź są z jakichś takich naszych małych krain okolicznych. No ale i to wszystko, nie? Więc mam wrażenie, że swoją drogą takie mam poczucie też, że duża część osób, jeżeli poszła w ogóle na te wybory, bo też wydaje mi się, że utrudnieniem wyborów samorządowych jest to, że nie możesz sobie wziąć karty i zagłosować gdzieś indziej.
Tak, nie można.
Tylko musisz tam, gdzie się rozliczasz tak naprawdę i tam, gdzie sobie żyjesz, albo gdzie jesteś zameldowany przede wszystkim.
Zameldowany, tak.
Więc to jest już inna para kaloszy. Ale i wyleciało mi z głowy, co chciałem powiedzieć.
No, że jest bardziej skomplikowany proces.
Tak, że jest ten bardziej skomplikowany proces, mniej rozpoznawalni ludzie, więc tak coś czuję, że spora część ludzi, jeżeli poszła na głosowanie, to trochę w ramach strzelnicy. Nie, że o, tutaj nazwisko mi się podoba, albo kojarzę, bo strzelam teraz, nie? Bo też jak przeglądałem sobie listy, chyba do Rady Miasta Stołecznego Warszawy albo do Sejmiku Województwa była pani z list Konfederacji o nazwisku Wippler.
Tak, no
nie? I
jest.
Sobie spojrzałem, lat 18. No jakby ewidentnie, że jakaś tam rodzina, obstawiam córkę, nie wiem, nie wgłębiałem się, ale obstawiam, że raczej rodzina. Więc jak ktoś, powiedzmy, głosował w Warszawie na pana Wipplera, na prezydenta, to z automatu poleci, bo tak będzie kojarzył.
No
nie?
Tak,
to
może
nazwisko.
Tak być.
Więc jest mniej takie przykładanie uwagi niż w wyborach parlamentarnych, gdzie jednak jak głosujesz, powiedzmy, na tego Hołownię, to ten Hołownia, jak będzie w parlamencie, to wiesz, to mój głos, będę go obserwował. A tutaj zagłosuję na jakiegoś pana Kowalskiego. No okej, czy się dostanie, czy się nie dostanie, to nawet nie będę wiedział przez kolejne tam 4-5 lat. Bo no w sumie mnie to nie interesuje. Brutalne, ale niestety prawdziwe.
No właśnie i tak się zastanawiam, czy nie wymaga sytuacja od nas tego, żeby tak troszkę więcej na ten temat mówić, nie? Samych wyborów. Znaczy to jest pewnie praca na jakieś tam lata, nie? Żeby trochę to społeczeństwo bardziej uświadamiać i mówię, pokazywać, o co w tym wszystkim chodzi tak naprawdę, nie? Że mamy taką strukturę państwa, jaką mamy i te wybory się odbywają w takiej właśnie formule, tak? Że jakby nie samymi parlamentarnymi wyborami żyje człowiek, przynajmniej tak powinno być, tylko są właśnie, tak jak wspomniałeś, tak naprawdę może nawet ważniejsze, te samorządowe niż
tak,
parlamentarne.
Na pewno bliższe, nie? Jakby obywatelowi, ale no jeżeli w szkole na przykład się tego nie uczymy,
tak,
szczerze
tak.
mówiąc nie wiem, czy WOS jeszcze istnieje, czy już ten hit
nie wiem.
Wypchnął
teraz
WOS.
Się to tak zmienia. Że...
No ale no, jeżeli, no ja mając WOS w szkole nigdy się o tym nie uczyłem.
Mhm. Ja też nie.
Nie, więc nie. Jakby jak późniejsze pokolenia świadomych obywateli, którzy mają pójść głosować, mają wiedzieć, o co chodzi, jeżeli ta nauka nie była gdzieś wypuszczona. No nie ma to sensu.
Jeszcze pomijam.
A samemu jest ciężko znaleźć, bo nie ma takich informacji.
Jeszcze tak naprawdę można by zrobić oddzielną audycję o tym, jak są liczone te głosy, bo to jest zupełnie inna ordynacja wyborcza niż parlamentarna. Także to jest bardzo skomplikowane. Rzeczywiście na przykład w Radomiu Rodzinnym mam tak, że część jest tak, że zawiązuje się koalicja na przykład na jedną listę, a na drugą już zupełnie nie. I wtedy wiesz, na przykład nie wiesz, bo chciałbyś zagłosować na jedną, nie wiem, partię.
Tak.
I masz, nie masz wyboru, bo masz koalicjanta jednego, który jest z partii, która ci na przykład nie pasuje. No i co wtedy?
Tak.
No i to też jest problem, nie?
Albo okręgi, to jest w ogóle mój ulubiony.
Tak,
jak szukałem sobie, jakby z której listy mam szukać ludzi, to autentycznie jakby i sejmik województwa, i rada dzielnicy miasta, rada miasta i rada dzielnicy, na każdej byłem jakby w innym okręgu. I jakby szukam sobie, o tam nie wiem, z trzeciego okręgu powiedzmy, no to spoko, no to sobie przeglądam, ale później patrzę, że a tutaj jestem w pierwszym, a tu w trzecim, a tu w czwartym na przykład i i wiedz, i się przygotuj do tego.
To jest bardzo skomplikowane.
Więc jest bardzo skomplikowane i nikt nas tego nie próbuje nauczyć, żeby to było trochę łatwiejsze. Niestety.
No to pytanie do naszych słuchaczy. Po pierwsze,
na kogo głosowaliście?
Po pierwsze, czy wzięliście udział w ostatnich wyborach samorządowych? Po drugie, czy kumacie dokładnie co i jak i gdzie? I czy z pełną świadomością przestępujecie do takich wyborów?
I czy jesteście zadowoleni z wyniku?
Tak. Proszę dawać znać. My oczywiście, jak zawsze, chętnie wszelkie takie wasze komentarze przyjmiemy.
A teraz co? Zagramy.
Zagramy.
Zagramy, bo głód. O, głód. Taka piosenka. To, że głód. Niech będzie na noc głód.
Światła miast obiecują nowy start. Cisza już za długo trwa. Pora znów poruszyć świat. Chyba to już czas, chyba to już czas. Czuję głód znów. Jakby
Klaudii Szafrańskiej pod tytułem Głód, a jak głód, to i głód treści, które my dla was, dla wszystkich szykujemy. Więc klasycznie polecamy nas słuchać, śledzić i to, co się da. Facebook Polot.fm, Instagram Polot.fm, Instagram na.glos, ta strona internetowa Polot.fm. Tam też się pisze, nie tylko się słucha, ale
tak,
też się pisze.
Blogosfera.
Więc polecamy. YouTube, tam można zobaczyć, jeszcze nie nas, ale innych owszem. Co jeszcze? Apka, jeszcze Patronite, jeżeli chcecie nas wesprzeć, a jak chcecie nas wesprzeć jeszcze podatkowo, to jest taka szansa, 1,5%. Na stronie są wszelkie informacje.
Tak jest, polecamy bardzo gorąco. Zapraszamy we wtorek i o godzinie 20 na nasze wieczorne spotkania. Wspomniałaś o Spotify, oczywiście tam też jesteśmy. No i za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy.
Tak jest, było miło, oby wybory kolejne były z dobrą frekwencją i w przyszłym roku są.
Tak.
Europarlament? Czy i na pewno prezydenckie?
I nie, w tym roku są jeszcze tak.
Tak?
Tak.
Ojej. Mam wrażenie, że jesteśmy w takiej...
W czerwcu chyba są.
Jednej wiecznej kampanii wyborczej.
Tak, ja tak się czuję.
Się nie kończy.
Się
to
nie kończy
trochę
się.
Straszne, no ale
no, zobaczymy.
Trudno. Wybierajmy, póki możemy wybierać. O,
tak jest.
Niech tak będzie. Dobrej nocy, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Mam 20. dwadzieścia parę lat i wolno mi być kim chcę, niełatwo się odnaleźć w tym. Nie boję się krzyczeć samotności, spojrzeć w twarz swój, poczuć rytm. Teraz wiem, że mówię na głos, czego chcę. W końcu znajdę cię. Mówię na głos, czego chcę. W końcu znajdę cię. Mówię na głos, czego chcę. W końcu znajdę cię. Mówię na głos, czego chcę. W końcu znajdę cię. Czuję w sobie ból i gniew, choć uleczysz mnie. W sobie szukam, łapię sens. Dobrze mi jak jest. Kogo kocham, kocham cię. Siebie kocham też. Siebie kocham też. Mam dwadzieścia parę lat i wolno mi wątpliwości mieć, nie wiedzieć jak i z kim. Nie patrzę bezczynnie, daję głos, mój głos ma moc, znajduję rytm. Teraz wiem, że mówię na głos, czego chcę. W końcu znajdę cię. Czuję w sobie ból i gniew, choć uleczysz mnie. W sobie szukam, łapię sens. Dobrze mi jak jest. Kogo kocham, kocham cię. Siebie kocham też.